Pochylmy swoje głowy w modlitwie. Oddajmy ten czas Bogu. Kochany Tato, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że jesteś tam w naszych domach, przed telewizorami, Panie, że jesteś koło nas i chcesz do nas teraz mówić. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Twoje Słowo jest żywe, że Twoje Słowo nas przemienia. Potrzebujemy, Panie, teraz tego Twojego Słowa jak powietrza, jak tlenu i prosimy Cię, byś dotykał najgłębszych zakamarków naszych serc. Nic tak nie zmienia jak Twoje Słowo. Ojcze, ja siebie, swoje usta, swoje myśli oddaję do Twojej dyspozycji. Prowadź mnie. Amen. Dziś, kochani, chciałbym porozmawiać o czymś, co od dłuższego czasu leży mi na sercu. A mianowicie chciałbym porozmawiać z nami o uczniostwie. Biblia tak wiele mówi na ten temat. Nowy Testament wręcz krzyczy na temat uczniostwa. Jezus poświęcił sam 3 lata swojego życia grupie 12 uczniów wybranych. Kiedy widzimy to, że to uczniostwo bardzo, ale to bardzo leżało mu na sercu, zresztą to widać w jego ostatnich słowach. Kiedy żegnał się z tą 12, czytamy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, powiedział do nich słowa, które nazywamy tym wielkim posłannictwem. Powiedział do nich: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Mówi się, że kiedy człowiek odchodzi z tego świata, to najczęściej, jeśli coś mówi na samym końcu, to znaczy, że chce coś po sobie pozostawić, mówi coś ważnego, istotnego. Kiedy człowiek zużywa ostatnie gramy tlenu, to nie powie niczego, co nie jest ważne dla niego. Myślę, że dokładnie tutaj widzimy to w tej scenie. Pan Jezus postanawia ostatnie słowa, jakie skieruje do swoich uczniów, mówi: idźcie i czyńcie uczniami. A więc widzimy wyraźnie, że to jest coś, co leży Panu Jezusowi głęboko na sercu, bo rozumie, że ta 12 musi przejąć to, co On zapoczątkował. Skoro to leżało Panu Jezusowi na sercu, to musimy się zastanowić tak naprawdę, kim jest uczeń. Dziś, moi drodzy, to słowo zatytułowałem dosyć prowokacyjnie. Czy jesteś uczniem? Czy jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, którego i kochasz Go całym sercem? Czy jesteś po prostu chrześcijaninem? Wiem, wielu z was zapaliła się właśnie lampka nad w głowie i pomyśleliście, ale to co, znaczy uczeń to nie chrześcijanin? Chrześcijanin to nie jest uczeń? Nie, i uspokajam was. Z biblijnego punktu widzenia te słowa są synonimiczne, te słowa znaczą dokładnie to samo. Uczeń to jest chrześcijanin, chrześcijanin to jest uczeń. Nawet widzimy to w Dziejach Apostolskich. W 11 rozdziale czytamy, że po raz pierwszy uczniów, że w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A więc tak, z biblijnego punktu widzenia to słowo znaczy dokładnie to samo. Ale używam tego pytania prowokacyjnego po to, by zmusić nas do myślenia, po to, byśmy postarali się coś zrozumieć. W naszym polskim kraju, tu na naszej polskiej ziemi, słowo chrześcijanin właściwie już niewiele znaczy. Dziś chrześcijaninem mieni się prawie 90% ludzi. Dziś prawie każdy, z kim rozmawiam, mówi: tak, ja też jestem wierzącym człowiekiem. I patrzę czasami na tych ludzi i myślę sobie, że oni nie do końca nie zrozumieją, co to znaczy słowo chrześcijanin. Dziś myślimy, że jak wychowaliśmy się w jakiejś tradycji, byliśmy ochrzczeni, mama, tato zaprowadzili nas do komunii, to znaczy, że już możemy nazywać się chrześcijanami. Ale wiecie, czasami jak rozmawiam z ludźmi, jak już zauważyłem, jak oni reagują na słowo chrześcijanie i mówią: tak, tak, ja też, to zmieniłem taktykę. Zacząłem mówić: jestem uczniem Jezusa Chrystusa. I w tym momencie zacinają się rozmówcy i robi się problem. I jest... Oni już nie powtarzają, ja też. Co kryje się za słowem uczeń? Co tak naprawdę Panu Jezusowi leżało na sercu? Wiecie, za Panem Jezusem podążały tłumy, często wielotysięczne. Też dzisiaj wielu ludzi podąża za Jezusem, chodzi do kościoła, tytułują się uczniami, ale czy tak naprawdę nimi są? Czy dziś wystarczy, moi drodzy, włożyć koszulkę chrześcijańską z napisem Jezus mnie kocha, nałożyć bransoletkę? To uprawnia mnie do tego, by nazywać się uczniem Jezusa Chrystusa? Czy wystarczy nauczyć się kilku pieśni, kilku zwrotów, nauczyć się może Jana 3,16? Dziś tak wielu chrześcijan w tym, co się dzieje dookoła, dziś tak wielu chrześcijan nie radzi sobie z obecną sytuacją. Żyje w lęku, żyje w strachu, co przyniesie jutro. Tak wielu chrześcijan nie ma dziś pokoju w sercu. Nie ma radości w sobie. Ich samopoczucie jest uzależnione od tego, co się dzieje na zewnątrz, to jak się czują, a nie to, kim są w Chrystusie. Może wobec tego, pomyślałem sobie, może wobec tego byłoby lepiej stanąć przed wami i spróbować tchnąć was nadzieję, zanieść radość, powiedzieć, że będzie dobrze. Zaufajcie Panu, będzie dobrze. Wiecie, nie będzie dobrze. Nie mam dobrej wiadomości, nie będzie dobrze. I nie dlatego, że Bóg nie jest wierny. Nie dlatego, że mrok będzie coraz większy, bo będzie. Wiecie dlaczego, tak jak długo nie będzie dobrze? Tak długo, jak nie sięgniemy do przyczyny naszych problemów. Tak długo nie będzie dobrze, jak nie uświadomimy sobie, gdzie leży przyczyna tego, jak reagujemy na to, co się dzieje wokoło nas. Mógłbym, kochani, dzisiaj stanąć przed wami i rozdać wam paracetamol. Mógłbym dzisiaj stanąć i rozdać każdemu z was środki przeciwbólowe po to, by uśmierzyć was ból. Wygłosić jakąś płomienną umowę, która postara się całym sobą, wygłosić coś, co was uniesie, i być może przyniosłoby to wam nadzieję i tchnęło siły na dzień, dwa. Ale wiecie, z paracetamolem i wszystkimi lekami przeciwbólowymi jest jeden problem. One działają na jakiś czas. Nawet gdybym dał wam całą paczkę paracetamolu, to może starczy wam do wtorku. Ale przyjdzie środa i ból zacznie się z powrotem. Przyjdzie czwartek i być może nie będziesz w stanie podnieść się z łóżka, bo dalej nie rozumiemy, gdzie jest przyczyna. Ponoć w pracy terapeutycznej największe przełomy przychodzą w momencie, nie podczas sesji, kiedy terapeuta pracuje powierzchownie, ale kiedy pacjent pozwoli wejrzeć głębiej w siebie. Kiedy pacjent otwiera się, nie dotyka tylko powierzchownie, ale kiedy pozwala dotknąć tego, co jest w środku, wtedy następują największe przełomy. Wierzę, ja nie jestem terapeutą, ale wierzę, że mamy najlepszego terapeutę wszechczasów, Jezusa Chrystusa, i wierzę, że On jest odpowiedzią na każdy problem. Wierzę, że jeśli dziś pozwolimy Duchowi Świętemu zaglądzie do naszego serca, to nas być może już jutro, pojutrze, w najbliższych dniach nie będziesz potrzebować zażywać leków przeciwbólowych. Nie będziesz być może już musiał płakać i wylewać łez w poduszkę. Oczywiście, wiecie, może problem jest jeszcze gdzieś indziej. Ja nie twierdzę, że to, co będę mówił, jest odpowiedzią na wszystko, ale wierzę, że odpowiedź jest w dużym stopniu, największym w Jezusie Chrystusie. On leczy, On uzdrawia. Zastanawiałem się, jakiego wersetu użyć. Jakiego fragmentu słowa użyć, by mówić o uczniostwie. Jest ich tak wiele. Cały Nowy Testament mówi o uczniostwie. I właściwie wydawać by się mogło, że chyba najlepszą odpowiedzią na to, najlepszym fragmentem byłoby dotknąć tych słów i tych mów Jezusa, które mówią w kontekście, odnoszą się do uczniostwa. Może najlepiej byłoby sięgnąć tych fragmentów, kto nie bierze krzyża i idzie za mną, nie może być moim uczniem. Albo kto nie kocha mnie bardziej lub męża, brata, żonę, ten nie może być moim uczniem. Wiecie, pomyślałem, że nie, że zrobię jeszcze coś innego. Nie dlatego nie będę mówił dzisiaj z tych wersetów, ponieważ one są złe. Nie, chciałbym, wierzę i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że dotkniemy tam tych wersetów, że to, co dziś będę mówił, będzie tylko i wyłącznie wstępem do tego, co chcę i co Bóg mi kładzie na serce w kontekście uczniostwa. Do tamtych wersetów kiedyś dojdziemy i obiecuję, że na pewno, bo one są piękne i mają potężną głębię. Dziś chciałbym zrobić coś zupełnie innego. Chciałbym dotknąć i przenieść myślenie o uczniostwie na nasz fundament tego, jak rozumiemy system edukacyjny. Spróbujemy porozmawiać. Każdy z nas przecież był kiedyś uczniem. Każdy z nas siedział w ławce szkolnej. Każdy z nas miał nauczyciela, miał podręczniki. Wiecie, dobra wiadomość jest taka, kochani, że każdy z nas, absolutnie każdy, może być uczniem Jezusa Chrystusa. To, co zrobił Pan Jezus, było totalną rewolucją. Żeby to zrozumieć, musimy wiedzieć, w jaki sposób kiedyś można było zostać uczniem. Jeśli chciało się zostać, nie wiem, być w jakiejś szkole rabinistycznej, chciało się zostać uczniem jakiegoś znanego nauczyciela słowa, to trzeba było zabłysnąć, trzeba było... On nie mógł przyjmować każdego, więc musiał dokonywać jakiejś selekcji. Im bardziej był znany, im bardziej był zacny, im jego nazwisko bardziej było znane w tamtym świecie, tym ciężej się było do niego dostać. Trzeba było przyjść, zabłysnąć. Taki kandydat musiał, nie wiem, znać być może Torę, sypać fragmentami z rękawa. Musiał naprawdę mieć to coś, by nauczyciel zwrócił na niego uwagę. Ale wiecie, Pan Jezus tak nie działał. To, co zrobił Pan Jezus, było totalnie wywrotowe. On podchodził do ludzi, którzy nic sobą nie reprezentowali i mówił po prostu, chodź za mną. On, ten kandydat, Piotr, Mateusz, ten to był dopiero wyrzutek społeczeństwa. Myślał sobie pewnie, jak Pan Jezus szedł, że na pewno nawet nie zwróci na niego uwagę, a Pan Jezus do niego podchodzi i mówi, pójdź za mną. Wiecie, żadnych wstępnych w ogóle wniosków. Nie musiał mu w jakikolwiek sposób zaimponować. Czy to nie jest piękne? Tak powołuje Jezus swoich uczniów. Każdego z nas wystarczy za Nim pójść. Wypisałem sobie takich 10 punktów odnośnie uczniostwa. I spróbujmy zastanowić i otworzyć swoje serca. I chciałbym wskazać na takich 10 cech. I pierwsze, co widzę, to to, że uczeń musi być pokorny. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły, kiedy rozpoczyna swoją edukację w klasie zerowej, to ono najczęściej po prostu wie, że nic nie wie. Ono nie zna literek, nie zna alfabetu, dostaje elementarz, wie, że jest nauczyciel, jest jakiś podręcznik i teraz musi zacząć się uczyć. Nie spotyka się wśród małych maluszków w klasie 1-3 takich osób, które, nie wiem, które wsadzają ręce w kieszeni i mówią, ja nie będę się uczył. Nie będę uczyć się dodawania, bo po co? Takie rzeczy, taką postawę, to gdzieś znajduje się dopiero w starszych klasach. Dopiero jak już dziś jesteśmy w szkole średniej, to zaczynamy już cwaniakować, kozakować. Wiecie, ja sam czasami muszę Pan Jezus mnie sprowadzić mnie do pokory, bo czasami mi się już wydaje, że coś wiem, coś już przeżyłem z Panem Bogiem. Ale to, co cechuje ucznia, to ta świadomość, że ciągle muszę się uczyć. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale czytamy, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To, co wiedziałem, gdy się nawróciłem, to, że nic nie wiem. Może tam miałem kilka miesięcy czytania słowa za sobą, ale wiedziałem jedno: Panie, ja nie wiem nic, Ty wiesz wszystko. Musisz mnie nauczyć wszystkiego, jak być ojcem, jak być mężem. I Pan Jezus krok po kroku zaczął mnie uczyć. Kolejną rzecz, którą widzę, to, że ucznia poznasz po tym, uwaga, że się rozwija. Naturalne w procesie uczniowskim jest to, że taki maluszek, kiedy przychodzi do szkoły, zaczyna się uczyć, poznaje cyferki, literki. Ale kiedy nauczy się już literek, zaczyna pisać pierwsze słowa. Jak nauczy się pisać pierwszych słów, zacznie pisać pierwsze zdania. W czwartej, piątej klasie zacznie pisać pierwsze wypracowania, ale jak już będzie w ósmej, będzie pisać eseje. Łapiecie, co chcę wam powiedzieć? Jeśli dziecko przestaje się rozwijać, to znaczy, że coś jest zaburzone w procesie uczniowskim. Jeśli my jako chrześcijanie przestajemy się rozwijać, to znaczy, że coś jest nie tak. W 1 Tymoteusza, 4 rozdziale czytamy: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, o to się troszcz, w tym trwaj, pisze Paweł, uwaga, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa musimy się rozwijać, musimy robić postępy, musimy, kochani, iść dalej do przodu. Nie wystarczy, że powiesz, ja już rozumiem, czym jest zbawienie z łaski, z wiary, czym jest usprawiedliwienie. Nie wystarczy, że wiesz to czy tamto. Nie wystarczy, że, nie wiem, coś przeżyłeś. Musimy dalej iść. Niesamowicie opisuje to Piotr w drugim swoim liście, w 1 rozdziale. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I dlatego, i kawałek dalej napisane jest: i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i, uwaga, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Co robi Piotr? Piotr mówi: kochani, to fajnie, że masz wiarę. Super, ale teraz jak ją masz, to musisz ją uzupełnić cnotą. Jak uzupełnisz cnotą, to uzupełnij później jeszcze większym poznaniem Jezusa, później poznanie powściągliwością i tak dalej. Uzupełniaj, uzupełniaj. To jest rozwój, to jest uczniostwo. W jaki sposób Jezus ma nas używać, w jaki sposób Jezus... My czasami jako chrześcijanie zachowujemy się, nie wiem, nauczymy się literek, alfabetu, nauczymy się pisać, i mówimy: ja już wszystko wiem. Teraz, Panie Jezu, używaj mnie. Przyjmujemy taką postawę, że jak Pan Jezus ma nas użyć, nie wiem, w jakimś dziele? Mamy przeskoczyć z klasy trzeciej do klasy siódmej? Jak mamy pojąć fizykę, jeśli my nie rozumiemy matematyki? Jak mamy, jeśli my nie umiemy mnożenia, to my nie zrozumiemy geometrii? Czy rozumiecie, co próbuję wam powiedzieć? My czasami próbujemy zrobić pewien manewr. Chcielibyśmy, żeby Pan Jezus przerzucił nas z klasy trzeciej do klasy siódmej i mówi: Panie, używaj mnie. Ale jak On ma ciebie używać, jeśli ty nie chcesz się rozwijać? Kolejną rzecz, jaką widzę, to, że uczeń chodzi do szkoły każdego dnia. W naszym polskim systemie edukacyjnym oczywiście jest tak, że dzieci chodzą od poniedziałku do piątku, ale nawet jak wychodzą w piątek po południu ze szkoły, to tak to jakoś funkcjonuje w tym naszym kraju, inaczej niż w Skandynawii, gdzie dzieci nie muszą już nic zrobić. U nas nasze dzieci zawsze mają coś do przygotowania. Jest w poniedziałek jakaś kartkówka, trzeba się nauczyć, na wtorek trzeba napisać jakieś wypracowanie, może jakiś sprawdzian jest. Właściwie nawet sobota, niedziela jest procesem, gdzie dzieci ciągle muszą coś robić. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale czytamy, że bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Oni codziennie, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, codziennie badali Pisma, nie robili sobie dnia wolnego. My jako uczniowie Jezusa Chrystusa nie możemy sobie pozwolić na to, by w piątek po szkole powiedzieć, idę na imprezę i robię sobie dyspensę. W sobotę też sobie zrobię dyspensę, bo jest weekend. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa musimy ciągle trwać w Nim. Kolejną rzecz, jaką sobie wynotowałem, to to, że uczeń spędza czas z książkami. Kiedy odwożę moją córkę do szkoły, to widzę te dzieci z przepełnionymi tornistrami. Do każdego przedmiotu jest inny podręcznik. My jako uczniowie Jezusa Chrystusa mamy całe szczęście, nie musimy nosić wielokilogramowych plecaków. W tej księdze, w tym podręczniku jest wszystko, co jest potrzebne do tego, byś prowadził pobożne i czyste i święte życie. To słowo dotyka każdego obszaru naszego życia. Nie musimy mieć tak jak dzieci, osobno do, nie wiem, księgę, która dotyka tematów uzdrowienia, inne, które dotykają tematu małżeństwa, jeszcze inne, które dotykają i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu wszystko w jednym miejscu. Ale wiecie, pamiętam jak w podstawówce, kiedy byłem, mieliśmy takiego jednego nauczyciela, który nie tolerował przychodzenia nieprzygotowanym do zajęć bez książek. Pamiętam, jak kiedyś wyprosił mnie z zajęć, powiedział, Marek, gdzie masz Stembalski, gdzie masz podręcznik? Ja powiedziałem, nie mam, zapomniałem. To idziesz na zewnątrz i opuszczasz salę, jesteś nieprzygotowany do zajęć. Oczywiście Pan Jezus z nami tak nie robi, nie czyni, ale próbuję zwrócić Wam uwagę. Czasami, nawet jak prowadzę szkółkę dla dzieci, to niektóre dzieci przychodzą bez podręczników, znaczy bez Biblii, przychodzą bez kart pracy. I za każdym razem mam problem, co mam z nimi zrobić, bo mówię, nie szanujecie tego czasu, który ja Wam poświęcam. Jeśli nie używamy podręcznika, jeśli nie używamy tej księgi, to co to oznacza? Nie szanujemy poważnie nauczyciela. Jeśli uczeń Jezusa Chrystusa nie czyta słowa, to pokazuje lekceważący stosunek do procesu uczniostwa. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale czytamy słowo, o którym też mówiłem 2 tygodnie temu. Ale przeczytajmy raz jeszcze. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Mówiłem 2 tygodnie temu wam o tym. Jezus coś bardzo mocno sugeruje. Mówi, ci, którzy wytrwają w Słowie, ci będą prawdziwymi uczniami. No na logikę, jeśli Jezus mówi o prawdziwych uczniach, to znaczy, że są też i nieprawdziwi. Czyli możesz być wierzącym człowiekiem i nie być prawdziwym uczniem. Podążacie za mną? Możesz być uczniem Jezusa Chrystusa, ale nie być prawdziwym uczniem. Nie zawsze ci się będzie chciało czytać. Nie zawsze będziesz miał na tego ochotę i pragnienie. Moje dzieci nie zawsze mają ochotę siedzieć z podręcznikami. I czasami się złoszczą, płaczą. Ja czasami też mam takie dni, że po prostu nie mam ochoty, ale ja rozumiem, że ja potrzebuję tego słowa, by mnie codziennie Jezus karmił. Kolejną rzecz, którą sobie wynotowałem, to jest to, że uczeń spędza czas z nauczycielem. Tak jak powiedziałem, ten system edukacyjny jest tak skonstruowany, że nie wystarczy, że masz podręczniki. Gdyby to wystarczyło, to dzieci mogłyby przychodzić do szkoły, chwytać książki i samemu się uczyć. A jednak zawsze jest potrzebny ktoś, nauczyciel, który stoi z przodu. Zastanawialiście się po co? Jeśli nauczyciela by nie było w klasie, to dziecko, które korzysta z podręcznika, miałoby problem, bo nie wszystko zrozumie. Potrzebuje tego nauczyciela, by podejść, zapytać. Nauczyciel zawsze chętnie wytłumaczy, cierpliwie powie, słuchaj, to jest tak i tak. Jeśli my nie będziemy mieli kontaktu, relacji z nauczycielem, to nie będziemy tego rozumieć. My potrzebujemy być w relacji z Jezusem po to, żeby czasami, kiedy dochodzisz do miejsca, w którym czytasz, mówisz: Panie, ja tego nie wiem, co Ty chcesz mi tu powiedzieć. Jeśli nasz nauczyciel Jezus Chrystus nie będzie Ci tłumaczył, co tu jest w tym słowie, to go nie ogarniesz. To jest jedyny podręcznik na świecie edukacyjny, którego się czyta w obecności autora. Jedyny. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale czytamy: i powołał ich 12, żeby z nim byli. Słyszycie, kochani? Pan Jezus powołał tą grupę 12 po to, żeby z nim byli. To niesamowite. Jezus chce z nami po prostu być. Chce nam towarzyszyć w tym procesie edukacyjnym. Chce nam objaśniać. Chce mieć z nami relacje. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy z kolei: trwajcie we mnie, a ja w was. Zwróćcie uwagę na kolejność. Trwajcie we mnie, a ja w was. Tam nie jest napisane: trwajcie, ja będę trwał w was, a wy trwajcie we mnie. Widzicie, jaka jest kolejność? Jest zupełnie odwrotnie. To następny krok jest po naszej stronie. Nie odwrotnie. My czasami o tym zapominamy. Pan Bóg zrobił wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności i jedyne, co musimy zrobić, to wykonać kolejny ruch. Ale zobaczcie, co jest napisane dalej. Trwajcie, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic to znaczy nic. Nie będziesz w stanie przynosić owocu. Tu nie chodzi o dobre uczynki, chodzi o owoce Ducha Świętego. Nie będziesz w stanie się cieszyć, nawet kiedy będzie ciemno na dworze. Nie będziesz w stanie, będziesz w ciągłym przygnębieniu. Nie będzie w tobie radości wynikającej z tego, kim jesteś w Chrystusie. Nie będzie w tobie po prostu pokoju, cierpliwości. Nauczyciel jest nam potrzebny po to, byś wzrastał. Jeśli nie potrafisz, nie masz wygospodarowanego tego czasu, to po prostu to zaplanuj. Zaplanuj ten czas, tak jak planujesz, nie wiem, inne czynności. Wstań może 15, 20 minut szybciej. Jeśli tych rzeczy nie ma, o których do tej pory powiedziałem, to znaczy, że w Twoim procesie uczniowskim jest jakiś duży problem. Coś jest zaburzone. I obawiam się, że tak jak Jezus powiedział, być może nie jesteś prawdziwym uczniem. Ale może wtedy jesteśmy w stanie odpowiedź znaleźć na pytanie, gdzie leży źródło tego, że ciągle zażywam paracetamol. Kolejną rzeczą, którą sobie wynotowałem, to jest to, że uczeń wykonuje polecenia nauczyciela. Będąc w podstawówce, niektórzy nauczyciele nie mieli ze mną lekko. Pamiętam taką lekcję matematyki, gdzie nie wiem, co we mnie wstąpiło. Ale nie chciałem wykonać to, co mi powiedział do mnie nauczyciel. Zaparłem się w sobie. Nauczyciel ze stoickim spokojem podszedł do mnie, wsadził mi kciuk. Tutaj, nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, co tu jest? Obojczyk, tak, dokładnie, przepraszam. Wsadził mi palec w obojczyk, zawinąłem się pod ławkę, po czym chwycił mnie za ucho i zaprowadził do dyrektora. Krótka piłka, nie było dyskusji. Chwała Bogu, że Pan Jezus z nami tak nie działa. Chwała Bogu, że Pan Jezus nie używa wobec nas siły i przemocy. Ale chcę wam na coś zwrócić uwagę. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale jest napisane: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, tak jak ja wtedy, to świadczy o tym, jaki mam stosunek do niego. To świadczy o moim lekceważącym stosunku do Niego, jeśli nie wykonuję Jego poleceń. Jezus powiedział coś wyraźnie: jeśli mnie miłujesz, to będziesz to robić. Oczywiście raz lepiej, raz gorzej, raz ci wyjdzie, ale starasz się, próbujesz. Jeśli stoisz w oporze, tak jak ja zaparłem się w sobie, to znaczy, że nie szanujesz nauczyciela, a już tym bardziej go nie miłujesz. Nie wystarczy mówić deklaratywnie: kocham Cię, Jezu. Za tym zawsze muszą iść czyny. Kolejna rzecz. Uczeń chodzi na wszystkie zajęcia. Oczywiście ja też tak miałem i myślę, że wielu uczniów tak ma, że są przedmioty, które bardziej lubi. Jedni uwielbiają matematykę, fizykę, chemię, są ścisłowcami, a inni wybierają, nie wiem, WF. Ale dopiero na studiach wyższych możesz wybierać sobie fakultet. Dopóki jesteś w szkole podstawowej i średniej, musisz chodzić na wszystkie zajęcia. Jeśli poważnie traktujesz proces uczniowski, to nie opuszczasz tych zajęć. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Nie możesz powiedzieć: ja nie będę tej księgi czytał, bo ona mi się nie podoba. Ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy, nie wiem, mówić o, o uzdrowieniu. Przecież Pan Jezus uzdrawia. Po co mówić o darach Ducha Świętego, jak przecież to mało jest mało istotne. I tak Pan Jezus, to Bóg daje dary. Nie możemy pomijać żadnego z elementów, bo nie będziemy wzrastać. Jeśli będziemy pomijać te elementy, to jak ogarniesz fizykę, jeśli ty nie rozumiesz podstaw matematyki? To wszystko jest ze sobą połączone. Uczeń, kolejna rzecz, umie zastosować wiedzę. Uczeń umie zastosować wiedzę. U mnie w klasie była taka koleżanka Asia. Asia to był wyjątkowy oryginał. Omnibus jakich mało. Asia miała średnią 5,8, same szóstki i piątki. Na każde zajęcia była przygotowana, sypała definicjami po prostu jak z rękawa. Nie było lekcji, na której można byłoby, nauczyciel byłby ją w stanie zagiąć. Ale Asia miała jeden problem. Asia nie rozumiała tego, czego się uczy. Ja mówię wam prawdziwą historię. Asia nie rozumiała, co uczy się na pamięć. Pamiętam, Asia doskonale była w stanie ci powiedzieć, czym są kanaliki Malbigiego z biologii, ale nie rozróżniała brzozy od klonu. Jej wiedza była totalnie niepraktyczna. Znaczy, to pewnie wynika z systemu adekwacyjnego, ale pamiętam sytuację, jak kiedyś została wezwana do odpowiedzi ustnej. Asia podchodzi do pani nauczycielki i została pytanie o proces fotosyntezy. I Asia zaczęła jak z karabinu. Pani usłyszała całą definicję i powiedziała: dobrze, Asiu, a ponieważ znała ją i wiedziała, że Asia kuje na blaszkę, mówi: dobrze, Asiu, ale powiedz mi, czy ty to rozumiesz, co ty teraz powiedziałaś? I co to, czy jesteś w stanie mi w praktyczny sposób opowiedzieć, jak przebiega? Czy ty to rozumiesz? I Asia znowu zaczyna definicję z ten. A pani mówi: Asiu, nie, nie. Ja chciałbym, czy jesteś mi w stanie to opowiedzieć własnymi słowami? I Asia się rozjechała. Asia się rozpłakała, bo nie potrafiła. Ona miała wszystko tutaj zaprogramowane, jak robot, jak automat. W liście Jakuba czytamy: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. W dwa rozdziały dalej, w tym samym liście czytamy: jeśli jest ktoś między wami mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi. Nie wystarczy, kochani, że czytamy słowo. My musimy umieć tą wiedzę zastosować. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa możesz znać psalmy na pamięć, sypać po prostu, błyszczeć swoją erudycją i znajomością słowa. Ale co z tego, jeśli ty tego nie stosujesz w swoim życiu? Tą wiedzę i tą znajomość słowa mieli faryzeusze, ale nie mieli miłości do drugiego człowieka. Nie umieli tego zastosować. Oni tą swoją wiedzę mogli sobie przed Panem Bogiem kolokwialnie wsadzić w buty. Tydzień temu też miałem niesamowitą rozmowę w tym kontekście z moją córką 11-letnią. Powiem wam, że nawet mnie zawstydziła. Zawstydziła mój sposób myślenia. Kładłem ją spać i czytaliśmy fragment słowa. Próbowałem jej wytłumaczyć, co Jezus miał na myśli, mówiąc, że w tych dwóch przekazaniach, miłości do Boga i miłości do bliźniego, zawierają się całe prawo i prorocy. I mówię: wiesz, córeczko, jak ci to wytłumaczyć? Mówię: To tak jak weźmy sobie 10 przykazań. Jeśli będziesz kochała Pana Boga, to wypełnisz pierwsze 4 przykazania, ponieważ one wszystkie się odnoszą do Boga. Jeśli będziesz kochała bliźniego, to wypełnisz pozostałe 6, bo one wszystkie się odnoszą do człowieka. A ona patrzy na mnie i mówi, a które to są te 10 przykazań? Ja tak zdębiałem. Mówię, no co ty, no zwariowałaś, 10 przykazań nie znasz? No nie, które to? Ja sobie myślę, nie wierzę. Matko jedyna, ja za kazalnicą stoję. Ja w szkółce niedzielnej nauczam, a moje dziecko nie potrafi 10 przykazań mi wyrecytować. Mówię, co za siara w ogóle. Ja mówię, córcia, no co ty, no 10 przykazań nie znasz? I ona do mnie mówi, ale które to, tato, to nie kradnij, tak? To szanuj ojca, matkę. Ja mówię, tak, tak, wiecie, obudziła się we mnie ta nadzieja, sobie myślę, ja, I ona zaczęła mówić. I mówi tak od tyłu w ogóle, tak nie po kolei. To wymieniła z tych 10, nie wiem, 6 czy 7. Ja z jednej strony odetchnąłem, ale z drugiej strony złapałem się za głowę i sobie myślę, matko, znaczy nie powiedziałem jej tego, pomyślałem sobie, chłopie, jak ty za kazalnicą stoisz, jak ty w własnym domu dziecka nie potrafisz takich rzeczy nauczyć. Ale chwilę później moje dziecko mnie zawstydziło. Popatrzyła na mnie i powiedziała, wiesz co, tato, co z tego, że nie umiem tego powiedzieć jednym duszkiem? Jak moja klasa szła do komunii i kiedyś nie mogłam pozostać w świetlicy, nasza córka nie chodzi na religię w szkole. I musiałam pozostać i siedziałam w tylnej ławce i przysłuchiwałam się, to oni się przygotowywali, wszyscy pięknie recytowali 10 przykazań. I powiedziała, ale wiesz, tato, oni są straszni dla siebie, klną jak szewc, nie szanują, są i są wredni. Jeden drugiego na drugiego tylko dokucza drugiemu. Ja złapałem, co moja córka do mnie powiedziała. Poczułem się wewnętrznie zawstydzony. Ja, wiecie, dokładnie pomyślałem sobie, że moja córka nie zna 10 przykazań. Ona je znała, tylko nie po kolei, własnymi słowami, ale moja córka rozumie i stara się żyć tak, by nie przeklinać, by nie dokuczać drugiemu człowiekowi. Ona nie musi tego znać na blaszkę. Ona to po prostu tym żyje. Kolejną rzeczą, jaką widzę, to to, że uczeń ma przynosić chlubę szkole i nauczycielowi. W Mateusza w 5 rozdziale czytamy takie zdanie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Za każdym razem, gdy się kończył rok szkolny, nie wiem, czy to wynikało z tego, że był PRL, ale jakaś taka była formuła, nie wiem, może to było w jakichś procedurach szkolnych. No, zawsze było tak, że jak stawaliśmy do apelu kończącego, to dyrektorka wypowiadała w ostatnich słowach do swoich uczniów, zawsze mówiła to samo. Przez 8 lat. Kochane dzieci, jedziecie na wakacje i bardzo pamiętajcie, reprezentujecie szkołę i nie przynieście wstydu swojej szkole. I powiem wam, coś w tym jest niesamowitego. My jako uczniowie Jezusa Chrystusa, tak jak czytałem, mamy tak świecić, by Ojciec Niebieski był wywyższony. My mamy Mu oddawać chwałę każdego dnia. My nie tylko musimy oddawać Mu całym naszym życiem chwałę, ale my nie możemy też za Go zasmucać, nie możemy powodować, że mamy dawać zgorszenie szkole, do której uczęszczamy, do szkole Jezusa Chrystusa. W 1 Koryntian, w 10 rozdziale czytamy, Paweł pisze, a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Co Paweł pisze? Parafrazując, mówi, słuchajcie, bez względu na to, co będziecie robić, czy będziecie na wakacjach, czy będziecie jeść, czy będziesz w pracy ze znajomymi na imprezie, musisz żyć tak, by nie gorszyć innym. Musisz żyć tak, by szkoła Jezusa Chrystusa i uczniowie Jezusa Chrystusa nie byli zgorszeni ani zawstydzeni. W Jana 15, w 15 rozdziale czytamy, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie, i staniecie się uczniami moimi. To, co uwielbia Boga Ojca, to jest moje i Twoje życie. Pamiętam, jak pastor Mirek kiedyś opowiadał mi, jak podczas wizyty duchowego przywódcy Tybetu, Dalaj Lamy, kiedy miał spotkanie tutaj we Wrocławiu z wiernymi, powiedział takie zdanie, które jest wstrząsające. Chrześcijaństwo jest najpiękniejszą religią na świecie, mówi to Dalaj Lama. Chrześcijaństwo jest najpiękniejszą religią na świecie, tylko nie sami, tylko gdyby nie chrześcijanie. Smutne podsumowanie tego, jak czasami reprezentujemy szkołę Jezusa Chrystusa. Kolejną rzeczą, jaką widzę, to to, że pilny uczeń przechodzi do kolejnych klas. Jeśli uczeń jest dobrym uczniem, to naturalną koleją rzeczy jest to, że przechodzi co roku do kolejnej klasy. Jeśli natomiast nie chce się uczyć, jeśli stoi w oporze i się nie rozwija, to co się dzieje? Kibluje, tak? Zostaje jeszcze raz w tej samej klasie. U mnie w klasie był taki, w szkole był taki Grześ. Grzesiu dołączył do nas, ja przyszedłem do piątej, ponieważ on już 2 lata pozostawał. Grzesiu był niezły gagatek. Po prostu kompletnie się nie uczył. Mówię wam autentyczną historię. Bóg mi świadkiem. Grzesiu z uporem nie chciał się uczyć. Oczywiście to wynikało z jakichś tam problemów głębszych, ale Grzesiu po prostu nie zamierzał podchodzić, nie traktował uczniostwa w sposób, nie wiem nawet jak to nazwać, no podchodził do tego w sposób lekceważący. I wiecie, nauczyciel, kiedy ma takiego ucznia, to nie jest w stanie go promować dalej. Nauczyciel, kiedy ma ucznia, który nie chce się uczyć po prostu, bo nie, to będzie musiał poddać go testom, próbom. Ilekroć on tych prób nie będzie przechodził, tych testów, sprawdzianów, to będzie musiał go pozostawić kolejny rok w tej samej klasie. I Grzesiu niestety miał tak, że on powinien być w 7, kiedy dołączył do nas w 5. Kiedy ja kończyłem szkołę podstawową, Grzesiu był dalej chyba w 7 klasie. Z tego co wiem, nigdy jej nie skończył, bo czekał 18 roku życia. Czy chwytacie to, co chcę wam powiedzieć? Możesz być uczniem Jezusa Chrystusa wiele lat. Możesz podążać i mówić, ja to 20 lat z Panem chodzę. Super. Tylko powiedz mi, bracie, siostro, w jakim duchowym miejscu jesteś? To, że dziś jesteś 20 lat wierzącym człowiekiem, to być może, tak jak czytamy w tym wersecie do Hebrajczyków, powinieneś już być nauczycielem. W 5 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Co Paweł pisze? Pisze do wierzących ludzi i mówi, słuchajcie, wy już powinniście być w 7 klasie, a wy ciągle się uczycie elementarza, wy ciągle siedzicie w kaligrafii. Co jest z wami? Trzynasty, 14 werset. To jest niesamowite. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do odróżniania dobrego i złego. Co Paweł dalej kontynuuje? Paweł mówi, nie jesteś w stanie pójść do kolejnych klas, nie będziesz w stanie rozumieć więcej, jeśli ty nie przerobisz podstaw, nie wiem, przekładając to na matematykę, nie ogarniesz geometrii, bo nie rozumiesz, czym jest mnożenie. Nie znasz tabliczki mnożenia. Mówi, wy powinniście, Paweł pisze, wy powinniście, parafrazując, jeść już kotlety schabowe, a wy ciągle papkę z mleczkiem wciągacie. Co jest? Kochani, wielu z nas tak funkcjonuje i w procesie uczniowskim stoimy w miejscu, bo wydaje nam się, że przeczytaliśmy 2 razy Biblię, my to już jesteśmy, nie wiem, 3 lata coś tam zrozumiałem, ogarnąłem i wystarczy, że włożę ręce do kieszeni i powiem: Panie Boże, cały jestem Twój, używaj mnie. Ty nie ogarniesz tego. Pan Bóg nie jest w stanie Cię prowadzić dalej, nie pójdziesz dalej, bo po prostu tego nie ogarniesz. I ostatnia rzecz, jaką sobie wynotowałem, to to, że uczeń jest czujny. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale czytamy tak. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. I kawałek dalej czytamy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Gdy chodziłem do szkoły, to raz na jakiś czas przychodził czas próby, czas testu. Kiedy wchodził nauczyciel do klasy i mówił: drogie dzieci, wyciągamy karteczki. I wiecie, zawsze w klasie była taka grupa uczniów, która była zawsze przygotowana i było w nich spokój i opanowanie. Ale była taka grupa uczniów, która wpadała w popłoch i ja niestety należałem czasami do tej grupy. Wiecie, my jako Kościół Jezusa Chrystusa oczekujemy ponownego przyjścia Mesjasza. I ten czas jest bliższy, niż nam się wydaje. Słowo Boże krzyczy, woła: czuwajcie, czuwajcie, nie możecie spać. Grzesiu był jednym z tych, który często, jak nawet siedział na lekcji i chciało mu się przyjść, to siedział często w tylnej ławce i ciął komara. Jest niesamowita historia, podobieństwo o 10 pannach w Ewangelii Mateusza. Ta historia dokładnie opowiada o czymś takim. To, co wam powiedziałem, że jest tam w tej historii, jest mowa o 10 pannach. Możemy to sparafrazować i powiedzieć innymi słowy, że siedziało w szkole 10 uczennic i 5 było mądrych i zawsze przygotowanych do zajęć, ale 5 było głupich, które ciągle lekceważyło proces uczniowski. I przychodzi taki dzień, przyjdzie taki dzień, tam jest napisane, że wejdzie nauczyciel i zastanie tą drugą połowę śpiącymi. Pamiętam, jak Grzesiu, czasami jak już cały semestr się nie pojawiał, i nagle, kiedy było wystawianie ocen, on nagle przychodził na lekcję, bo liczył, że musi jakąś przecież ocenę zdobyć. I nauczyciele, którzy mieli z nami zajęcia tylko raz w tygodniu, w ogóle go nie pamiętali. I mówili: a przepraszam, dziecko, jak ty masz na imię? Wiecie, co jest napisane w historii o 10 pannach i w wielu innych miejscach Biblii? Że Jezus powie do wielu uczniów: nie znam cię. Matko, co za dramat. Co za tragedia chodzić całe życie do szkoły, chodzić całe życie do kościoła i móc kiedykolwiek usłyszeć: nigdy cię nie znałem. Kochani, kończąc, chciałem raz jeszcze zadać to samo pytanie po tym wszystkim, co usłyszałeś. Nie bój się stawiać sobie trudnych pytań. Czy po tym wszystkim, co dziś wam powiedziałem, potrafisz odpowiedzieć sobie na pytanie uczciwie: czy jesteś uczniem? Czy jesteś może chrześcijaninem? Może jesteś człowiekiem religijnym, który nauczył się po prostu funkcjonować w pewnym systemie, w pewnej religii, w pewnej tradycji? Czy jesteś czujnym uczniem, który jest przygotowany na ponowne przyjście nauczyciela? Czy dziś, gdyby tu wszedł tymi drzwiami Jezus, wszedłby, stanął, spojrzałby na ciebie i powiedział: znam twoje imię. Chodź, Mirku, chodź, Mariuszu, i tak dalej, i tak dalej. Czy znałby twoje imię? Chciałbym wam bardzo dać paracetamol. Bardzo bym chciał nie mówić takich trudnych rzeczy, ale ufam i wierzę Bogu w to, że dziś Kościół nie potrzebuje paracetamolu. My musimy się obudzić, bo my śpimy w ławkach, jak Grzesiu. Nie jest mi trudno, nie jest mi prosto to wszystko mówić. Modliłem się cały tydzień i mówię, Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? Dlaczego mam mówić takie trudne rzeczy? Ale Bóg powiedział, bo nie chcę, byś dawał paracetamol moim dzieciom, moim uczniom. Dość tego. Czy masz w sobie postawę ucznia? Czy mówisz do Boga, Panie, ucz mnie, ja dalej nic nie wiem. Co z tego, że chodzę 20 lat z Tobą, ale ja dalej nic nie wiem. Czy jesteś uczniem 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, czy może robisz sobie w weekendy przerwy w uczniostwie? Czy spędzasz czas z Jezusem każdego dnia? Słuchajcie, uczniowie zawsze na koniec szkoły dostają świadectwo. Czy gdyby dziś przyszedł tu Jezus i miał nam wystawić świadectwo, gdybyś tam miał wypisane czytanie słowa, spędzanie czasu z nauczycielem, dyscyplina, odpowiedzialność, wykonywanie poleceń. Czy gdybyś zobaczył tam listę darów Ducha Świętego, owoców Ducha Świętego, miłość, pokój, łagodność. Jak myślisz, co by ci Pan Jezus wystawił na tym świadectwie? Jakie oceny byś tam zobaczył? Czy każdego dnia zaglądasz do podręcznika, czy się uczysz, jak żyć? Czy rozwijasz się jak uczeń Jezusa Chrystusa? Czy robisz te postępy? Czy przechodzisz z klasy do klasy? Czy czujesz, że robisz kolejne kroki wiary? Czy widzisz te... I wiecie, naturalnym procesem uczniowskim jest to, że ja muszę raz do roku i staram się to robić regularnie. Czy to jest przy okazji świąt, czy przy okazji, nie wiem, jakiejś rekolekcji. Czasami siadam i myślę, gdzie byłem rok temu? W jakim miejscu byłem, a gdzie jestem dzisiaj? Jeśli jako uczniowie nie nauczymy się sami dokonywać podsumowań, to wiecie, co się dzieje? Stoimy w miejscu. Jeśli dziś wrócisz do domu i zadasz sobie raz jeszcze te pytania, jeśli zrozumiesz, że problem właśnie może jest w tym, że się zatrzymałeś, że siedzisz, że śpisz w tylnej ławce, to może właśnie trzeba coś z tym zrobić. Jeśli widzisz, że w tobie nie ma pokoju, że drżysz przed jutrzejszym dniem, widzisz, że jest coraz większa ciemność, i co z tego? Ona będzie. I ona będzie coraz ciemniej. Musimy jako uczniowie nauczyć się żyć tym, co pozostawił nam Chrystus. On już nic więcej nie jest w stanie nam dać. My musimy tylko brać z tego, co jest w tym słowie, korzystać z tego. Brać dla siebie. Wiecie, dziś tak naprawdę wychodząc stąd okaże się, czy jesteś prawdziwym uczniem. Bo możesz to słowo wziąć i uznać, coś tam łysa pała gadała. Niech se pogada. Ale możesz stąd wyjść i dokonać zmiany w swoim życiu. Możesz, być może to, co dziś usłyszałeś, jest bolesne. Być może to, co dziś usłyszałeś na swój temat i na temat swojego uczniostwa, nie jest dla ciebie proste. Ale tak jak mówi mój przyjaciel, największe zmiany przychodzą nie na weselu, ale na pogrzebie. Największe zmiany przychodzą nie na weselu, ale na pogrzebie. Naprawdę chciałbym wam dać paracetamol, ale nie jestem w stanie. Zaglądnijcie w własne serca, pozwólcie Duchowi Świętemu, by wykonywał was tą pracę. Zmierzcie się z tym, odpowiedzcie sobie na pytania. Wiecie, być może problem jest jeszcze gdzieś indziej, być może jest jeszcze głębszy niż mi się wydaje. Ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Tak jak terapeuta, ja nie jestem terapeutą, bo tak jak powiedziałem, jest nią Jezus Chrystus, ale to Ty jesteś specjalistą. Pozwól Duchowi Świętemu, by On, znając Twoje serce, dotknął tych obszarów i by one zostały uzdrowione. I wtedy wreszcie nie będziemy musieli tu z kazalnicy rozdawać Wam paracetamoli. Bo nauczymy się żyć pełnią życia i bez względu na to, jaki będzie mrok, to będziesz się cieszył i mówił: Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Jezus nie szukał wielbicieli, nie szukał fanów. On kiedyś do Samarytanki powiedział takie zdanie, że przyjdzie taki czas, że nie będziecie oddawali czci w świątyniach, na górach, ale będą czciciele, prawdziwi czciciele, którzy będą oddawali w duchu i w prawdzie. Pan Jezus powiedział, będzie taki czas, że nie będzie czciciel, ci prawdziwi uczniowie nie będą oddawali czci w kościołach. Oni, ja będę w nich mieszkał, oni będą ciągle ze mną przebywali. Tylko Jezus Chrystus może dać ci pokój. Tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy. Pozostańcie z tym pytaniem. Czy jesteś uczniem? Czy jesteś może tylko chrześcijaninem? Schylmy swoje głowy, kochani. Ojcze Niebieski, kochany Tato, dotykaj naszych serc w tym tygodniu, proszę Cię, i użyj tego słowa dla swojej chwały. Panie, jako Kościół nie możemy tyle zażywać leków przeciwbólowych. My ciągle musimy po prostu się zmierzyć z głębią problemu. I wierzę, Panie Jezu, wierzę, kochany Ojcze, że Ty dziś znasz serca z każdego z nas i wiesz, co komu jest potrzebne i co tak naprawdę dziś potrzebujemy usłyszeć, wejrzeć. Proszę Cię, prowadź nas w swojej ojcowskiej miłości. Dotykaj najgłębszych zakamarków serc. Niech to słowo Ciebie uwielbi i wywyższy, bo tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. Amen.